o sanktuarium świętego Antoniego w łódzkich Łagiewnikach. W bieżącym roku obchodzimy setną rocznicę odzyskania niepodległości Polski. Odzyskana niepodległość przyczyniła się do przywrócenia normalności w wielu dziedzinach życia. Zaborcy pruscy i rosyjscy zamknęli na przykład wszystkie klasztory na podlegającym im terenie. Po odzyskaniu niepodległości do wielu z tych opuszczonych klasztorów powróciło życie zakonne. Stąd też obchodzą one także stulecie swego powrotu do życia. W Łodzi jest jeden klasztor, z którego władze carskie wygnały zakonników w 1864 roku i który odrodził się 100 lat temu dzięki odzyskaniu niepodległości przez polskie państwo. Jest to klasztor ojców franciszkanów w łódzkich Łagiewnikach. Gdy klasztor ten rodził się, Łagiewniki leżały poza obrębem miasta. Nie należały do miasta Łodzi także wtedy, gdy władze carskie wypędziły z nich zakonników. I nie należały jeszcze do miasta, gdy 100 lat temu franciszkanie powrócili do swego klasztoru. Dziś łagiewnicki klasztor znajduje się w obrębie miasta Łodzi. Przy okazji obchodów stulecia swego powrotu do Łagiewnik, franciszkanie pragną przypomnieć mieszkańcom miasta i słuchaczom Radia Niepokalanów historię swego klasztoru w kilkunastu audycjach, które codziennie od 1 do 17 czerwca, czyli od początku czerwca do zakończenia uroczystości ku czci świętego Antoniego, wygłosił franciszkanin z Łagiewnik ojciec Paulin Sotowski. Powrót franciszkanów do łagiewnickiego sanktuarium. Pierwsza wojna światowa skończyła się podpisaniem rozejmu 11 listopada 1918 roku. Tego dnia Rada Regencyjna w Warszawie przekazała władzę Józefowi Piłsudskiemu. Tego dnia Polska odzyskała niepodległość. Jeszcze w listopadzie 1918 roku arcybiskup warszawski Aleksander Kakowski przekazał franciszkanom klasztor w Łagiewnikach i polecił im prowadzenie parafii istniejącej tu od 1902 roku. Franciszkanie przybyli do Łagiewnik w grudniu 1918 roku, już po uroczystości Niepokalanego Poczęcia, między 8 a 13 grudnia. Dokładnej daty nie udało się dotąd ustalić. Zanim to się stało, franciszkanie próbowali powrócić do Łagiewnik już wcześniej. Po rewolucji w 1905 roku, 30 kwietnia 1905 roku car Mikołaj II wydał ukaz tolerancyjny, który w Polakach obudził wielkie nadzieje. Rok później ukazało się rozporządzenie rządu zezwalające zakonnikom spoza królestwa, oprócz jezuitów, udawać się na jego teren i przebywać tam z dwumiesięcznym paszportem, aby głosić misję i rekolekcje dla ludu. Dzięki temu kilku franciszkanów z Małopolski wyruszyło do pracy w zaborze rosyjskim. W maju 1906 roku przybyli też dwaj franciszkanie z Galicji do Łagiewnik, aby przeprowadzić ośmiodniowe misje. Był to ojciec Alojzy Karwacki i ojciec Stefan Wawrzkowicz. Misje były bardzo owocne, ponieważ zatrzymały rozwój mariawityzmu w łagiewnickiej parafii. Podczas tych misji do kościoła katolickiego powróciło około 150 mariawitów. Ówczesny prowincjał franciszkanów galicyjskich, ojciec Peregryn Haczela, starał się przywrócić trwałą obecność franciszkańską na terenie zaboru rosyjskiego i uzyskał od arcybiskupa warszawskiego zezwolenie na czasowe osiedlenie się kilku franciszkanów przy parafii świętego Józefa w Łodzi. Na wiosnę 1907 roku przybyło do Łodzi pięciu franciszkańskich kapłanów i jeden brat kucharz. Przebywali tam kilka miesięcy, odnawiając co dwa miesiące paszporty i czyniąc starania o zgodę na osiedlenie się w Łagiewnikach. Starania były skuteczne i uzyskano zgodę na trzyletni pobyt na terenie rosyjskiego cesarstwa siedmiu franciszkanów z Galicji. Wówczas ci, co przebywali przy parafii świętego Józefa, W Wigilię Święta Świętego Franciszka przenieśli się do Łagiewnik. Nie wszyscy wprawdzie mogli się przenieść, bo najgorliwszy z nich ojciec Anselm Wawrzaszak zmarł tam z przepracowania 5 lipca 1907 roku i został pochowany na miejscowym cmentarzu. W Łagiewnikach kilka miesięcy wcześniej zamieszkał już franciszkanin, który przeżył kasatę, ojciec Apolinary Kędzierski, mianowany przez arcybiskupa warszawskiego proboszczem. To on, jako rosyjski poddany, został mianowany oficjalnym gwardianem tej wspólnoty, choć mając 70 lat i przez 40 lat żyjąc poza klasztorem, nie bardzo się do tego nadawał. Faktycznie więc rolę przełożonego pełnił jeden z przybyłych, ojciec Sebastian Radwański. Tak więc łagiewnicki klasztor znowu się zaludnił, bo oprócz wspomnianych ojca Kędzierskiego i ojca Radwańskiego byli tam także ojciec Klemens Żyłka, ojciec Romuald Wojtal i brat Hieronim Konopko. Dzięki temu, że proboszczem został doświadczony duszpasterz ojciec Apolinary Kędzierski, przy przejmowaniu parafii spisano dokładnie inwentarz mienia kościelnego. Stąd znamy stan, w jakim znajdowały się wówczas łagiewniki. Tenże proboszcz dokładnie notował nowo nabyte rzeczy, dodając źródło nabycia oraz dane ofiarodawców i stąd wiemy, że łagiewniki były nadal nawiedzane przez wiernych z bliskich i dalszych stron. Z Łodzi, z Piotrkowa, a nawet z Warszawy. W ciągu tych 3 lat franciszkanie organizowali rekolekcje oraz kazania odpustowe i spowiadali w okolicznych, a nawet odległych parafiach. I właśnie z powodu swojej gorliwości w 1910 roku zostali przez władze rosyjskie zmuszeni do opuszczenia Łagiewnik. Pozostał tylko miejscowy ojciec Apolinary Kędzierski, który zmarł rok później jako ostatni franciszkanin dawnej polskiej prowincji zakonnej. Po nim proboszczem w Łagiewnikach został ksiądz Józef Borenstedt, który zostawił po sobie relację o ważnych wydarzeniach za swego proboszczowania, m.in. informacje dotyczące starań o powrót franciszkanów na stałe, ale relacja ta zaginęła podczas II wojny światowej. Po odrodzeniu się Polski w grudniu 1918 roku jako pierwszy franciszkanin przybył do Łagiewnik ojciec Ferdynand Świerczyński, wyznaczony na gwardiana. Wkrótce po nim dojechali ojcowie Tomasz Wilusz, Edward Kustroń i Teofil Bazan, a także bracia Bonifacy Sebastianka, kucharz i Aleksy Rogowski, murarz i w ogóle człowiek do wszystkiego. Zarząd gminy wprowadził przybyłych w posiadanie klasztoru, bo tak się wydawało, że rosyjskim mieniem zarządza gmina. Zakonnicy zastali jednak budynek klasztorny częściowo zajęty. Do dyspozycji mieli tylko wschodnie skrzydło, gdzie na parterze mieszkali zwykle zgierscy księża wikarze, a potem proboszczowie parafii, a na piętrze były pokoje gościnne, do których powracający zakonnicy mogli się zaraz wprowadzić. Południowe skrzydło zajmował urząd gminy Łagiewniki, gdzie oprócz biura były także mieszkania sekretarza i woźnego gminy. Skrzydło zachodnie i refektarz zajmowała szkoła i mieszkał tam jej kierownik. Jakieś pomieszczenia w tym skrzydle zajmowała jeszcze policja, a ponadto w budynkach klasztornych znalazła przytułek różnorodna biedota. Franciszkanie więc musieli się starać o odzyskanie wszystkich pomieszczeń, aby móc z czasem swobodnie gospodarować u siebie. Gmina zrazu uznała prawo własności franciszkanów i oświadczyła, że kancelaria gminy i szkoła pozostaną w klasztorze jeszcze przez rok i będą mu płacić umowny czynsz. W rzeczywistości jednak stało się inaczej. Na przeszkodzie stanęła bieda powojennego społeczeństwa, a w końcu trochę i ludzka złośliwość. Samorząd gminy nie był w stanie w ciągu roku zdobyć miejsca dla urzędu gminy i dla szkoły. Przez pierwsze lata franciszkanie starali się przede wszystkim zabezpieczyć zaniedbane budynki, zwłaszcza zaniedbany klasztor. Remontu wymagały dachy, które przeciekały. Trzeba było usunąć rozmaite przepierzenia i przebudowy wprowadzane doraźnie przez użytkowników. Budynek kościoła był w nieco lepszym stanie niż budynek klasztorny, ale również wymagał remontu wewnątrz i zewnątrz. W chwili powrotu franciszkanów klasztor nie miał prawa do żadnego kawałka ziemi. Należał do niego tylko plac, na którym stał kościół i budynek klasztorny. Wszystkie okoliczne grunta należały do majątku, który był wówczas w rękach barona Ludwika Heinzla. Od czasu ustanowienia parafii baron Heinz każdemu proboszczowi pozwalał używać części ogrodu przylegającej do kościoła. Pierwszy po powrocie franciszkanów gwardian, ojciec Ferdynand Świerczyński, w 1920 roku odkupił od Ludwika Heinzla ogród oraz około 16 murg ziemi przylegającej do ogrodu. Wtedy to powiększono ogród i otoczono go murem. W 1925 roku dokupiono od barona jeszcze 3 morgi łąk, aby móc hodować bydło. A w 1936 dokupiono kolejne 2 morgi tzw. ziemi szkolnej, chcąc się zabezpieczyć, aby blisko muru klasztornego nie osiedlił się ktoś niepożądany. Zatem tuż przed wojną klasztor posiada łącznie około 27 murg ziemi, z czego znaczną część, to jest 5 hektarów i 30 arów, łącznie z budowanym na niej gmachem szkoły, zabrało po wojnie państwo. W 1926 roku zakon zdecydował się przenieść do łagiewnik nowicjat zakonny, który dotąd był w Kalwarii Pacławskiej. Stąd postarano się przenieść szkołę z refektarza, czyli z obszernej jadalni klasztornej, do sal w zachodnim skrzydle na parterze, gdzie obecnie są rozmównice i pokoje gościnne. Jesienią 1926 roku przybyli pierwsi nowicjusze w liczbie 36 ze swoim wychowawcą, ojcem Kornelem Czuprykiem. Ostatecznie gmina oraz jej pracownicy, sekretarz i woźny wyprowadzili się w 1927 roku. Szkoła dopiero w 1938. Wcześniej klasztor znalazł miejsce w innym budynku dla kierownika szkoły oraz wynajął mieszkanie dla niewidomej lokatorki, chcąc swobodnie gospodarować u siebie.